Cześć, drodzy fani aktorki, która przez pierwsze tygodnie studiów recytowała z pamięci znaki zodiaku wszystkich na wydziale i było to całkowicie normalne zachowanie. Ten odcinek nagrywam na kwarantannie w domku na Mazurach. Dzisiaj jest zimna, deszczowa pogoda, więc napaliliśmy w kozie drewnem i to drewno teraz trzaska. I ja nie mogę nic z tym zrobić, więc będziecie słyszeć to trzaskające drewno. No i trudno. Mocno się zastanawiałam, czy w ogóle opowiadać o tym, o czym dzisiaj ostatecznie chcę Wam opowiedzieć. Czyli o fuksówce. Wiecie, co to jest fuksówka? Jak ja się dostałam na studia do szkoły aktorskiej, no to nie przyszło mi do głowy, żeby wygooglować, co to jest. Zresztą te kilka lat temu to pewnie bym nie znalazła żadnych informacji na ten temat. Ktoś mi po prostu powiedział, że to jest taka fala jak w wojsku dla pierwszoroczniaków, ale że nie aż taka hardkorowa jak w wojsku. Z definicji to chyba po prostu rytuał inicjacyjny dla studentów pierwszego roku. No, a z mojego doświadczenia? Fuksówka to kilkunastodniowy, bez przerwy, cały czas trwający spektakl, który urządzają ci starsze roczniki, żebyś rzucił się na głęboką wodę w wydział aktorski, żebyś dostał tą energią i tym, jak będziesz funkcjonował przez najbliższe kilka lat, jak obuchem w głowę. A zastanawiałam się, czy zrobić odcinek o fuksówce z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego żeby komuś z Was, kto może zdaje do szkoły aktorskiej teraz, kto się tam niedługo dostanie, kto jako student pierwszego roku zdecyduje się przejść, uczestniczyć w fuksówce, żeby po prostu niczego takiej osobie nie zepsuć. No bo to się opiera w dużym stopniu na niewiedzy, na zaskakiwaniu świeżaków, na tym, żebyście nie wiedzieli, co Was czeka. Więc jeśli włączyliście sobie ten odcinek, bo właśnie dowiedzieliście się, że zostaliście studentami Wydziału Aktorskiego, to zróbcie sobie tę przyjemność i wyłączcie ten odcinek. Bo wysłuchacie go sobie, jak już będziecie mieli swoją fuksówkę za sobą. A po drugie, zastanawiałam się, czy o tym mówić, dlatego że przez ostatnie lata co chwila przetacza się w środowisku dyskusja na temat tego, czy fuksówka jest fajna, czy jest w porządku, czy czasem kogoś nie obraża, czy nie rani. Różne osoby z branży publikują na temat fuksówki artykuły, w których obnażają fuksówkowe patologie. Nie wiem, może gdzieś dochodzi do tych nieprzyjemnych sytuacji. Pewnie tak, bo ludzie są tylko ludźmi. Dochodzą do mnie głosy, że może na mojej uczelni było fajnie, ale jest taka uczelnia w Polsce, na której podczas fuksówki nie jest fajnie. Ja tego nie wiem, bo nie widziałam wszystkich fuksówek we wszystkich szkołach. Widziałam swoją fuksówkę i swoją fuksówkę przeżyłam. I chociaż w trakcie trwania często marzyłam o tym, żeby się skończyła, bo była druga w nocy, bo byłam potwornie zmęczona, niekreatywna i nieśmieszna, to z perspektywy wspominam ją jako najlepsze tygodnie na studiach. Te najbardziej emocjonujące i najbardziej wzruszające i najbardziej wspaniałe. Naprawdę. Plus zewsząd dochodzą mnie głosy, że w tym roku fuksówki się nie odbędą, więc właściwie może nie zdradzam Wam sekretów, może tylko opowiadam o tradycji w szkołach teatralnych, która bezpowrotnie przeminęła. Taka sentymentalna babcia Milena. No więc od początku. Dostajesz się na studia aktorskie. O egzaminach wstępnych pogadałam sobie w odcinku drugim, więc teraz co się dzieje dalej? Dostajesz ten upragniony telefon, czy tam maila, czy listownię, czy sową, nieważne, i popadasz w euforię, obdzwaniasz rodzinę, kolegów, pociotki, na wszelki wypadek piszesz sobie nawet posta na fejsie, żeby dowiedzieli się także twoi wrogowie. Dostałeś się na aktorstwo. Po kilku dniach od studentów czwartego roku, czy tam trzeciego, w zależności od szkoły, dostajesz wiadomość. O fuksówce. Gdzie się odbędzie? Gdzie masz się stawić pierwszego dnia? Jak masz przyjść ubrany? No a że będzie to twój strój na całą fuksówkę, która potrwa nie wiadomo ile i może już będzie trwać wiecznie, więc na wszelki wypadek weź sobie 2 albo 3 t-shirty na zmianę, żebyś mógł na przemian je prać. Że masz przygotować tabliczkę drewnianą albo w zależności od szkoły papierową i że na tej tabliczce, którą na fuksówce zawiesisz sobie na szyi, masz podać swoje dane. Właściwie to nie wiem, jak to teraz wygląda w przypadku RODO. Jakąś swoją charakterystykę, swoje ulubione zajęcia, coś, co o Tobie opowiada. Dostajesz też listę studentów czwartego roku. Imię, nazwisko, wiek, znak zodiaku, miejsce pochodzenia. Masz się jej nauczyć na pamięć. Recytować w zastraszającym tempie. I jeśli wydaje ci się, że 2 miesiące to mało, żeby się nauczyć tak podobnych do siebie danych, no to potem podczas fuksówki na naukę 2. roku i 3. roku tych list będziesz miał nie 2 miesiące, tylko jakieś maks 2 tygodnie. I to jest dla twojego dobra, bo uwierz mi, że nieraz w zawodzie aktora będziesz potem wracał myślami do nauki tych nazwisk i znaków zodiaku, dziękując w myślach swoim fuksującym, że nauczyli cię umiejętności szybkiego zapamiętywania tekstu. No i w każdym razie, jak już dostaniesz tego maila, no to masz 2 wyjścia. Możesz zrezygnować z fuksówki, no bo to nie jest przymus, to nie jest szkolny wymóg, to nie jest wpisane w program nauczania. To jest zabawa organizowana przez studentów dla innych studentów. Zabawa, w którą studenci starszych lat wkładają bardzo dużo energii swojego wolnego czasu i nikt im za to nie płaci i nikt ich nie nagrodzi lepszą oceną na dyplomie. Oni po prostu chcą Was poznać i chcą Wam coś z siebie dać. No a Ty decydujesz, albo to bierzesz, albo jesteś miękka faja. Nie no. Albo to chcesz, albo tego nie chcesz i nikt się tutaj nie obraża, nikt nie będzie miał pretensji i nie spotka cię z tego powodu, z powodu rezygnacji z fuksówki, nie spotkają cię żadne nieprzyjemności i konsekwencje. No ale możesz też nie zrezygnować. Możesz zadeklarować uczestnictwo. No i wtedy się zaczyna. Pojawiasz się na inauguracji. Pierwszy dzień na uczelni, najczęściej w nowym mieście, z nowymi ludźmi, wszystko jest Ci nieznane. Starsze roczniki odbierają Ci świeżutki, nowiutki, ledwo wydrukowany, jeszcze pachnący indeks i deptają go i po nim skaczą. Na szczęście. Pamiętam, jak mój indeks razem z innymi został rzucony na dziedziniec szkoły i grupa 20 starszych studentów zaczęła po nim skakać. Ja miałam oczywiście wtedy łzy w oczach, ja ze swoim uwielbieniem do porządku i symetrii. No ale teraz patrzę na ten indeks cały w rysach, w gnieceniach jakiś, z wymiętoszoną okładką i z zagiętą ostatnią stroną, na której znajduje się taki formularz rezygnacji ze studiów. No i patrzę sobie na ten indeks z największym rozrzewnieniem. No i zaczynasz być studentem. Idziesz sobie na pierwsze zajęcia, dostajesz plan lekcji, wstajesz na 8 codziennie, zajęcia trwają do wieczora, 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty. No generalnie po najdłuższych maturalnych wakacjach twojego życia ten system codzienności jawi ci się jednak jako niezła orka. No ale to nie wszystko. No bo po zajęciach dopiero się zaczyna. Zaczyna się fuksówka. No więc stawiasz się na pierwszy wieczór fuksówkowy. W tym czarnym czy tam kolorowym ubraniu, w zależności od instrukcji, które dostałeś w mailu. Na jakimś placu. Tam czekają jacyś ludzie. Ty z tą tabliczką przewieszoną na szyi, z tymi nazwiskami, z tymi znakami zodiaku wyuczonymi na pamięć. Oni cię gdzieś prowadzą, uczą cię coś śpiewać. No więc starasz się zaśpiewać na całą łódź razem z 20 innych osób z twojego roku jakąś bim, bum, bam, nutkę, znam arię, czeko, zaśpiewam wam. I tak śpiewacie ile sił w płucach o jakiejś arii czeko, chociaż macie po 20 lat, a niektórzy z Was to nawet więcej i chcieliście być dorosłymi studentami poważnymi w obcym mieście, a tak w sumie to wyglądacie idiotycznie. Potem ci, co Was nauczyli śpiewać, opuszczają Was, przychodzą jacyś inni. Ci inni są jacyś niemili, no ale nie dlatego, że Was nie lubią, tylko dlatego, że taką mają rolę, że mają być tymi złymi policjantami. No więc się nie przejmujecie, staracie się. Ci drudzy prowadzą Was do opuszczonego teatru w środku nocy, zostawiają Was samych ustawionych równiutko w 2 szeregu. Czekacie, no i w końcu się pojawia. Wasz 4. rok. Wasi fuksujący. Ostatni rocznik studentów aktorstwa. Chociaż, tak jak powiedziałam wcześniej, w innych szkołach to jest na przykład 3. rocznik, czyli przedostatni. 20 zupełnie dorosłych ludzi, którzy stoją u progu swoich karier i choć Wam wydają się zupełnie dorośli i wszystko wiedzący, bo prawie absolwenci aktorstwa, no to czasami oni boją się bardziej niż Wy. Bo Wy, fuksy, pierwszoroczniaki, macie przed sobą 4-5 lat stabilnej codzienności. No w końcu wiecie, co Was czeka. Czekają Was studia. Czy tam może stabilnej jak stabilnej, no bo w końcu to są najbardziej niestabilne i najdziwniejsze studia, jakich słyszałam. No ale mimo wszystko czeka Was jakiś odgórny system, którego możecie się spodziewać. A ich czeka już tylko dorosłość. Czeka ich odnalezienie w zawodzie aktora, odnalezienie swojego miejsca w branży, która czasami nawet Cię do siebie nie dopuszcza, albo czasami cię połyka bez ostrzeżenia i wypluwa takiego totalnie zmiętoszonego. No wiecie, bardzo różnie bywa z tym aktorstwem, jest się czego bać. No i ten cały czwarty rok przez najbliższe kilkanaście dni zrobi wszystko, żeby was nauczyć pracy w grupie, mobilizacji, lojalności, dyscypliny, przyjaźni i poświęcić cały swój wolny czas, który może powinni już poświęcić na szukanie sobie pracy, na martwienie się magisterką, na strach przed aktorskim bezrobociem. Oni ten czas poświęcą na odegranie przed wami trzytygodniowego spektaklu, takiego niekończącego się przedstawienia. No i to jest zajebiście piękne. Ja kilka lat temu skończyłam szkołę i do dzisiaj na wspomnienie fuksówki wzruszam się szklistymi oczkami. I tak, oczywiście znajdą się głosy, które będą mówić, że tylko oni się bawią i to waszym kosztem, że wyżywają się na was za swoje szkolne niepowodzenia, za frustracje, że nabijają się z was, nic nie dając wam w zamian. I pewnie takie przypadki też się trafiają, tylko że wyjątek potwierdza regułę. I ja na fuksówce odebrałam najważniejszą lekcję życia, ale taką ever, ever, ever najważniejszą. A to było tak, już opowiadam. Studenci ogłosili, że zabierają nas na gorące źródła, że mamy się przygotować, no więc się oczywiście przygotowaliśmy, zabraliśmy ze sobą plecaki, w tych plecakach spakowaliśmy kanapki, zadzwoniliśmy do rodziców, że super, że jedziemy na takie ciepłe baseny, no i tak w tych strojach kąpielowych, poprzebierani pod tymi swoimi normalnymi ciuchami, wsiedliśmy sobie do autokaru, no i pojechaliśmy w siną dal, jakieś kilka kilometrów dalej, tuż pod teatr studyjny. No i tam z opaskami wciąż na oczach, nie wiedząc absolutnie, co się dzieje, dlaczego ta podróż trwała tak krótko, czy złapaliśmy gumę, czy co, gdzie jesteśmy, zostaliśmy po kolei w samotności, przeprowadzeni przez misternie przygotowane w szkolnym teatrze pokoje. Gdzieś na początku drogi jakiś taki ciepły głos, jednocześnie kręcąc mną w kółko po dziedzińcu, żebym z zawiązanymi oczami zupełnie straciła orientację w terenie, wyszeptał: nie ufaj nikomu. No i zostałam poprowadzona za rękę przez ten szereg dziwnych światów, przez te wszystkie pokoje. Co tam się działo? Pokój hitlerowców, w którym dwójka studentów przebrana za gestapo po niemiecku wywierała na mnie silną presję, żebym napluła na kartkę. Naplułam na kartkę, bo co miałam zrobić? Dalej pokój reżysera, gdzie student grający jakiegoś wielkiego reżysera wrzuca mnie pod blask reflektorów, no i że kamera, i że akcja, i że teraz, i mam grać, no i presja. Potem kolejny pokój pełen uroczych dziewcząt, studentek w białych sukienkach, w kwiatach, które smarują cię olejami, szepczą do ciebie miłe słowa, żeby ci było miło, i masują cię, i relaksują. A dla przestraszonych pierwszorocznych chłopaków pokój dziwek, gdzie koleżanki studentki w strojach prostytutek stwarzają iluzję, że zaraz ktoś cię tutaj rozdziewiczy, ty mój prawiczku. Przechodzisz pomiędzy pokojami, nagle ktoś cię ciągnie za rękę wrzeszcząc: nie wchodź tam, to niebezpieczne! Ty nie wiesz, co się dzieje, mijasz jakichś studentów udających kopulację, myślisz sobie oczywiście, że to jest naprawdę, że trafiłeś do jakiegoś piekła, nagle porywają cię inni studenci, agresorzy, odbijając cię od tych, którzy cię właśnie gdzieś prowadzili i wyprowadzają cię na dach i strasząc każą ci skoczyć i ty widzisz tam przepaść, poza tym wiesz, że jesteś na dachu, czujesz ten wiatr, oni nie odpuszczają, wywołują presję, że musisz, że już, że teraz, że grozi ci niebezpieczeństwo, no więc ostatecznie skaczesz, bo gdzieś im tam ufasz i myślisz sobie: okej, może to jednak zabawa, może jeszcze nie umrę, i lecisz z tymi zawiązanymi oczami w dół i oczywiście okazuje się, że lecisz jakieś najwyżej pół metra w dół na materace, bo tam przecież nie ma żadnej przepaści, tylko taki bliski taras wyłożony gąbkami, więc jeśli do tego momentu nie umarłaś z przerażenia, no to idziesz dalej. Co chwilę ktoś mówi do ciebie spokojnie i miło, a ktoś inny próbuje cię wyrwać od tej osoby i krzyczy, że to kłamstwo, że to nieprawda, żebyś uciekała. No i w końcu trafiasz do normalnie oświetlonego pokoju. Możesz w końcu zdjąć tę opaskę z oczu. Tam w tym pokoju kolega student uśmiecha się do ciebie, żebyś się nie bała. Chcesz soku? Dostajesz soku. Chcesz fajkę? Palisz? Możesz sobie zapalić. Kolega student ci tłumaczy, że to jest pokój przejściowy, że już wyszedłeś z tego labiryntu mroku, żebyś sobie odetchnęła. Luźno gadacie, żartujecie, on się zdzwania tam z dyrektorem fuksówki, że już ukończyłaś pomyślnie, no więc ostatecznie się chillujesz, zaczynacie sobie gadać, kolega student opowiada ci o profesorach, o szkole, o Łodzi, ty mu tam o pierwszych wrażeniach ze studiów tutaj, z fuksówki, jak jest, on zapewnia, że to zostaje między wami. Coś tam cię ciągnie trochę za język, jak tam twój rok, czy ludzie są fajni. W sumie ani się orientujesz, a przepytuje cię po kolei z każdej osoby, co o niej myślisz. Ty sobie tam luźno gadasz, opowiadasz, no a potem prosi cię, żebyś jednak z powrotem założyła opaskę na oczy i że teraz cię zaprowadzi w pewne miejsce i żeby nie wiadomo, co by się nie działo, masz być cicho. No i prowadzi cię za jakąś kotarę, całkiem niedaleko. Ty siadasz na krześle, nic nie widzisz, tylko słyszysz bardzo ciche oddechy innych osób. Mija chwila ciszy i nagle zza kotary dobiega cię głos kolegi studenta, który mówi do kolejnej osoby, do kolejnego fuksa, pierwszoroczniaka, który był po tobie. Cześć, tutaj jest taki pokój przejściowy, chcesz soku? Może chcesz zapalić, palisz? I nagle się orientujesz, że wszystko, co przed chwilą powiedziałaś o swoim roku, o swoich nowych kolegach, koleżankach, których znasz może miesiąc, nie więcej, oni wszystko to słyszeli, tak samo jak ty teraz wszystko słyszysz siedząc za tą cholerną kotarą. No i właśnie kolejna ofiara tego studenta kolegi sypie jak leci na innych, albo trzyma buzię na kłódkę i nic nie mówi, bo różnie to bywało. A na początku tej zabawy przecież jakiś głos ci szepnął: nie ufaj nikomu. No i co? Zastanawiacie się, po co to wszystko? Bo tamtego wieczora, gdzie wszyscy na siebie nawzajem nagadali, kto jest taki, a siaki, a ten to ma to, a ten to ma tamto, gdzie wszyscy słyszeliśmy o sobie nawzajem, co myślą o nas inni, tego wieczora musieliśmy usiąść w kółku chwilę po i spojrzeć sobie w oczy. Wyjaśnić sobie niesnaski, przełknąć nasze wady wypowiadane na głos przez połowę roku. I tamtego wieczora nauczyliśmy się, że od dzisiaj będziemy wszyscy murem za sobą, bo jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I od tamtego wieczora staliśmy się najbardziej zgranym zespołem świata, grającym zawsze do jednej bramki, czasami przeciwko szkole, czasami przeciwko systemowi nauczania, czasami przeciwko innemu złu, które nas spotykało na studiach, ale wszyscy jak jeden mąż, bez kapusiów. No i z tą lekcją po studiach poszliśmy dalej w świat, do teatru. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jeśli kolega na scenie zapomniał tekstu, to ratujesz go, bo jesteś za niego odpowiedzialny. Jesteście wszyscy odpowiedzialni za to, żeby nie położyć spektaklu, żeby go dograć do końca. Tak samo na planie filmowym. Jesteście wszyscy odpowiedzialni za ostateczny efekt, czyli film. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. No, aktorstwo to nie jest sport indywidualny. I myślcie sobie, co chcecie, że to było makabryczne, że to było za ostre, że ktoś mógł, no nie wiem, paść na zawał ze strachu, myśląc, że faktycznie musi skoczyć z tego dachu. Ale ja uważam, że to była świetnie przeprowadzona życiowa lekcja. Ale na fuksówce, oprócz świetnie przygotowanych, horrorowatych spektakli interaktywnych, jest też mnóstwo innych atrakcji. Generalnie szkielet fuksówki to cowieczorne spotkania w sali teatralnej, często do późnych godzin nocnych, bardzo późnych. No i nie ma, że tam, ej, ale my mamy na 8 WF rano. Nie ma, no, trzeba wytrzymać. To są takie spotkania, gdzie pierwszoroczniaki stoją w dwurzędzie, no i realizują aktorskie pomysły starszych studentów, starszych roczników. Czasami na poczekaniu wymyślane etiudy aktorskie, zadania, piosenki, czasami całe programy. Program to był taki zbiór etiud w jednym sosie, które miały się ze sobą łączyć, które miały być jedną całością. No i nieraz bywało tak, że zostawaliśmy późną nocą po fuksówce, po 3 w nocy odwożeni do domów. Z samego rana szliśmy na zajęcia, na studia, które trwały cały dzień do wieczora. Mieliśmy tam może 2 godziny przerwy i mieliśmy się pojawić na fuksówce o 20 już z przygotowanym całym półgodzinnym programem artystycznym. I właściwie nikogo nie interesowało, kiedy to zrobimy. Po prostu to miało być zrobione i o dziwo my to robiliśmy. Nie wiem do dzisiaj jakim cudem. Albo na przykład żelazny punkt fuksówki, czyli przedstawianie się. No to jest taki czasami nawet 40-minutowy spektakl pełen dżingli, Jingle to są takie przekazywane z roku na rok żarty o profesorach, tam o szkole, o aktualnej sytuacji politycznej w kraju, jakieś memy, jakieś filmiki z YouTube'a, no co tam komu przychodzi do głowy.
Czy jesteś gotowa stać na straży łódzkiej szkoły filmowej?
Bezapelacyjnie. Do samego końca. Mojego lub jej. No a jeśli ktoś się podczas tego 40-minutowego przedstawienia pomylił, gdzieś tam na końcu, no zaspał, zapomniał swojej kwestii, swojej wstawki, no to zaczynaliśmy wtedy od początku. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. A wiecie, jakie to wspaniałe uczucie, kiedy po latach, kończąc już studia, orientujesz się po zachowaniu jakiegoś profesora, że to ty przygotowywałeś pod okiem studentów jego parodię na fuksówce? Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni i w tym wypadku to akurat ty się śmiejesz, no bo śmiejesz się po latach, bo po latach dopiero rozumiesz żart. Albo tradycja przygotowywania piosenki dla drugiego, trzeciego, tam czwartego roku. Ja do końca życia będę umiała zaśpiewać i zagrać na skrzypcach Obudzona w środku nocy. A to drugoroczni pełni słońca, piękne dziewczęta, piękni chłopcy, chłopcy tacy, że aż... A dziewczęta, proszę pana, i to, i to, i to. No i tutaj tak ślicznie pokazywaliśmy dziewczęce wdzięki tam. O, albo taki moment sen fuksa, czyli moment, w którym studenci ogłaszają, że fuksy teraz zasypiają, a oni ogłaszają sen fuksa, kiedy nie jesteśmy na pan, pani, kiedy możemy sobie mówić na ty, kiedy idziemy z nimi na imprezę, pijemy z nimi do rana browary, kiedy zmęczeni, szczęśliwi, że studenci w końcu już nas lubią, szalejemy z nimi na parkiecie i nagle dyrektor fuksówki budzi fuksy ze snu tekstem: fuksy! W dwuszeregu zbiórka! Gdzie fuksy były przez ostatnie 4 godziny? Dlaczego fuksica Ania capi alkoholem? Fuksica piła? Alkohol jest niedozwolony dla fuksów. A fuks Karol śmierdzi fajami. Co, fuks pali? Przecież to niedopuszczalne. Fuksy zachowały się skandalicznie. My, studenci, jesteśmy zdruzgotani. Co się z wami dzieje, fuksy? Proszę o wystąpienie fuksicy Kasi i zaraportowanie, gdzie fuksy były.
No to Kasia na to niepewnie, że przecież byliśmy z wami na imprezie i z wami piliśmy alkohol.
Co? Fuksica jest bezczelna! Fuksicy się chyba coś wydawało! Fuksica przysnęła zmęczona staniem w dwuszeregu i sobie takie bezeceństwa nawyobrażała!
No, kurczę, no, przecież to jest najgłębsza wkrętka i to zupełnie na trzeźwo, bez absolutnie żadnych narkotyków. Oczywiście to darcie mordy jest o wiele głośniejsze, tylko mnie tutaj w podcaście ograniczają te słupki, gdzie wyjeżdżam na te czerwone, nie wiem jak to się nazywa i to znaczy, że nie mogę na nie wyjeżdżać, bo już za głośno krzyczę i wam sprzęga. O matko, a mi się czas kończy, a ja opowiedziałam jakiś ułamek tego, co można przeżyć na fuksówce. No dobrze, no ale to może i dobrze, bo ostatecznie jeśli te fuksówki jeszcze się jednak odbywają, no to nie zepsułam nikomu magii jej przeżywania. Więc jeśli ktoś kiedyś jako student pierwszego roku będzie chciał ją przeżyć, no to nawet po wysłuchaniu tego podcastu może. I przede wszystkim może, bo to jest dobrowolna zabawa. To nie jest obowiązkowe. Zabawa i nauka zresztą, bo oprócz tej historii, którą wam opowiedziałam, to pamiętam, jak studenci czwartego roku wzięli nas na bok do jakiejś takiej salki. Usiedliśmy wszyscy w kółko i na spokojnie powiedzieli nam, że jakbyśmy mieli kiedyś jakikolwiek kłopot, nie wiedzieli jak się zapisać do lekarza w obcym mieście, zabrakłoby nam hajsu na czynsz, nie mielibyśmy na bułki albo nie wiedzielibyśmy jak ugotować makaron, że zawsze możemy do nich zadzwonić o każdej porze dnia i nocy. No i faktycznie podali nam swoje numery i faktycznie później odwozili nas po nocy po naszych wynajętych stacjach, kupowali nam pantenol na oparzenie, jak coś się stało, tłumaczyli z kim trzymać na uczelni, pokazywali nam miasto, gotowali rosół, przegadywali noce. Także dzięki czwarty, trzeci, drugi roku za ten poświęcony fuksówkowy czas. No i tak dotarliśmy do odchamialnej końcówki, zwanej dla niepoznaki kulturalną. Dziś w kulturalnej końcówce o książce, którą przeczytałam tuż przed fuksówką, na początku swoich studiów i która wywarła na mnie ogromne wrażenie. Książka Potęga mitu Josepha Campbella. O tym, jak silną mamy potrzebę jako ludzie w coś wierzyć. jak bardzo w XXI wieku wierzymy, może nie w globalnie ujednolicone bóstwa, ale w te indywidualne, te supermenowe, instagramowe, jak bardzo chcemy, żeby prowadziły nas przez życie, jak bardzo dajemy się im prowadzić, nawet tego nie zauważając, i jak wciąż od wieków powielamy wierzenia w ciągle te same supermoce, bo Star Warsy, Władce Pierścieni, no ktoś to już napisał jakieś 2000 lat temu. No i cześć, mówiła do Was anonimowa aktorka.